awakened us from our ancient slumber. You will die like the others before you. One by one, we will take you.
W 32. Misterium Grozy wita Was Krzysztof Korsarz-Biliński i zapraszam dzisiaj na trzy kolejne tematy, jakie przygotowałem do omówienia w tej audycji. Mamy dziś do czynienia z jedną nieksiążkową sprawą. Tym właśnie elementem jest omówienie wyjątkowego, jak dla mnie, escape room w Krakowie w miejscu zwanym It's a Trap, które zaprasza nas na historię tajemnicy hrabiego Cromwella. Druga rzecz to będzie omówienie powieści Przemysława Piotrowskiego Droga do piekła, takiego thrillera, z którym ostatnio miałem do czynienia i który naprawdę czytało mi się świetnie, więc myślę, że moja opinia również w jakiś sposób Was do tego zachęci. Ostatnia rzecz to z kolei zbiór opowiadań Tomasza Siwca Tam, gdzie rozkwitają serca. Zbiór czy kontrowersyjny? Może nie do końca, ale z pewnością taki, który warto przeczytać. I oczywiście, jak to lubię czasem podkreślać, patronat Misterium Grozy nad tą książką był brany w ciemno. W ciemno, ale się nie zawiodłem. Żeby nie przedłużać więc, kolejne 32. Misterium, czas rozpocząć. Zapraszam. Zabawa w tak zwany escape room nie jest już niczym nowym na polskim rynku. Powstaje coraz więcej tego typu pokoi, jak i również różnego rodzaju tak zwanych miejsc strachu. Wszystko to ma służyć właśnie rozrywce osób, które w przypadku domów strachu właśnie lubią się bać. A w przypadku escape roomów jest to bardziej zabawa logiczna na żywo, którą właściwie której charakter może być zdecydowanie różny. Taki escape room może bowiem kusić wieloma tematami. Może być to jakaś forma pokoju związanego czy to właśnie z psychiatrykiem, czy to właśnie w klimacie, z tego co słyszałem, miasteczka Twin Peaks, Ringu, Cuba i wielu, wielu innych takich pomysłów, często właśnie też bardzo autorskich wśród twórców takich escape roomów. Więc myślę, że każdy dla siebie coś znajdzie, a poza tym, jeżeli lubicie rozwiązywać właśnie różne zagadki logiczne na żywo lub też takie zagadki, nawet nie tyle zagadki, ale pewnego rodzaju formy takich łamigłówek, czy też właśnie nawet fizycznych takich umiejętności potrzebnych do tego, żeby wydostać się z takiego pokoju w ciągu jednej godziny, tego typu rzeczy przyciągają wiele, wiele osób. Ja ostatnio miałem wielką przyjemność odwiedzić jedno z takich miejsc w Krakowie. Miejsce zowie się It's a Trap, czyli to jest pułapka. Zresztą sama nazwa może po części kojarzyć się z Gwiezdnymi Wojnami, gdzie admirał Akbar odwraca się i krzyczy do wszystkich właśnie It's a Trap. Jednakże miejsce to z Gwiezdnymi Wojnami nie ma za wiele wspólnego. Aczkolwiek ja bardzo lubię Gwiezdne Wojny, ale tym bardziej uwielbiam klimat, w jakim It's a Trap stworzyło jeden ze swoich pokoi. Sama historia, jak i pokój, nazywa się Tajemnica hrabiego Cromwella i w całości przesiąknięta jest niesamowitym klimatem Howarda Philippa Lovecrafta i jego właśnie opowieści związanych z Necronomiconem, tajemnymi badaniami nad nieśmiertelnością, wywoływaniem duchów, etc., etc. Oczywiście ciężko mi jest tutaj opowiedzieć Wam dokładnie, z czym mamy do czynienia, bowiem nie chcę zdradzać tajemnicy tego pokoju. Każdy powinien w tej zabawie uczestniczyć z jak najmniejszą jakby dozą informacji na temat tego, co się tam znajduje, ale kilka elementów myślę, że mogę Wam przytoczyć, jak i również opowiedzieć, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Cała historia tajemnicy hrabiego Cromwella ma jeszcze swoją taką oczywiście opowieść, która jest wprowadzeniem do tego pokoju. Chodzi o to, że my jako uczestnicy znajdujemy się na tak zwanym poddaszu i musimy odnaleźć testament naszego przodka, który zdecydował się nam powierzyć swoje właśnie bogactwa. Oczywiście mamy godzinę czasu na to, żeby znaleźć ten testament wśród różnych wielu zagadek w tym pokoju, w tym pomieszczeniu. Jak się okazuje, odkrywamy tam o wiele, wiele, wiele więcej. Wspomniałem o klimatach Lovecraftowych i dokładnie w 100% ta rozgrywka odbywa się w takim nastroju. Mamy tutaj też tajemną księgę Necronomicon, karty Tarota, mamy różne fiolki z dziwnymi preparatami, mamy tabliczkę Ouija, stare malowidła. Jest naprawdę masa rzeczy, które tworzą niesamowity klimat tego pokoju. Wszystkim właśnie lubującym się w Lovecraftcie zdecydowanie poleciłbym ten Escape Room, właśnie ze względu na taką mocną dbałość o wiele, wiele szczegółów związanych z mistrzem horroru. Escape roomy mają to do siebie, że budowane są czasem prostszymi lub bardziej takimi zaawansowanymi środkami. W przypadku właśnie It's a Trap muszę powiedzieć, że mamy do czynienia właśnie z takimi zaawansowanymi rzeczami. Mamy różnego typu tajemne mechanizmy, które działają w bardzo zaskakujący sposób. Ja miałem jedną taką sytuację, kiedy coś miało miejsce, a ja myślałem, że jeszcze tego nie dokonałem. Tego typu właśnie elementy jak najbardziej powodują, że nasza przygoda w tym wszystkim staje się bardzo, bardzo realistyczna i odczuwamy niesamowity klimat tego pomieszczenia. Zagadki, z którymi mamy do czynienia, również po części tak jakby budowane są na bazie tego, z czym mieliśmy do czynienia w opowieściach Lovecrafta. Myślę, że nasza grupa, gdyby nie to, że mieliśmy po części taką wiedzę na temat tego, o czym pisał Lovecraft, myślę, że właśnie to pozwoliło nam odnaleźć testament i tym samym wydostać się z Escape Room we właściwym czasie. No, można powiedzieć 5 minut przed końcem. Jeżeli właśnie macie ochotę wejść w taki klimat Lovecrafta na żywo, to poszukajcie sobie wolnego terminu. No i właśnie w Krakowie przy ulicy Karmelickiej znajdziecie dokładnie się w pułapce. A pułapka ta, jak już powiedziałem, została stworzona przez ludzi, którzy mają o tym pojęcie i doskonale odwzorowali to, co my w Lovecrafcie uwielbiamy. Słuchacze Misterium Grozy Przemysława Piotrowskiego znają już z książki Kot Himmlera, którą omawiałem onegdaj na naszych łamach. Jeżeli chodzi o Kot Himmlera, mieliśmy tam do czynienia z połączeniem właśnie takiego pewnego horroru z powieścią sensacyjną, z thrillerem. Jak zatem przedstawia się nam tym razem droga do piekła? Punktem wyjścia dla całej historii jest to, że John Pillar, były amerykański żołnierz, zostaje skazany na śmierć za zamordowanie swojej rodziny. Oczywiście jest tak, że on tego nie zrobił. Jednakże znajdując się na miejscu zbrodni tuż po jakby całej sytuacji, został uznany za niepoczytalnego i tego, który zamordował własną rodzinę. Jego sprawa stała się bardzo medialna i zrobiła wiele szumu w całych Stanach Zjednoczonych, bo tam dzieje się też akcja tej książki. Można powiedzieć, że nawet podzieliła ona społeczeństwo amerykańskie, a w tym wszystkim uczestniczyły jeszcze dwie osoby. Dziennikarka Ross Parker oraz brat właśnie Johna Pillara, Lucas. John Pillar, jak i Lucas są tutaj bohaterami polskiego pochodzenia, co nadaje fajnego akcentu tej książce. Tak więc, jak wspomniałem, John Pillar zostaje skazany na śmierć. W egzekucji uczestniczy właśnie jego brat, ale tuż przed egzekucją brat otrzymuje wytyczne, w jaki sposób ma wyglądać pogrzeb Johna Pillara. Kiedy dochodzi do sytuacji właśnie załatwiania formalności pogrzebowych, Lucas, idąc do przedsiębiorcy pogrzebowego, dowiaduje się, że zamiast ciała jego brata otrzymuje urnę z prochami. A tak nie powinno być. Od takiej, zdałoby się, niewinnej sytuacji rozpoczyna się coraz to bardziej zagmatwana i zadziwiająca historia. Trzeba powiedzieć, że Przemysław Piotrowski napisał książkę z niesłychanym rozmachem. Podobnie jak Kot Himmlera, również była książką z rozmachem, gdzie z takiej zwyczajnej, zdałoby się, sytuacji rozrosło się wszystko do niesamowitych międzynarodowych walk różnych agentur. Tak samo tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że ze zwyczajnej, no, znaczy nawet niezwyczajnej, bo w sumie jest to smutna i okropna historia dla całej rodziny, jak i również skazanego, ale z takiej, powiedzmy, sytuacji, która nie posiada wymiaru globalnego, wszystko zamienia się w historię niemalże rodem jak z Jamesa Bonda. Zresztą trzeba przyznać to Przemysławowi Piotrowskiemu, że on tego typu książki z rozmachem potrafi napisać i to potrafi napisać całkiem dobrze. Samą powieść podzielił autor na jakby dwa światy. Jednym ze światów jest nasz realny i jest nim śledztwo, jakie rozpoczyna brat Johna Pillara, Lucas. Do śledztwa swojego chce wkręcić tą dziennikarkę, o której wspomniałem, Rose Parker, bowiem ona była jedną z tych osób, które nie wierzyły w winę Johna Pillara, więc pomyślał, że będzie dobrą osobą, która mogłaby kilka jakichś ciekawych dowodów na nieprawidłowości działania systemu sprawiedliwości w Stanach wyłuskać. To śledztwo z początku takie zdawałoby się zwyczajne, łączące właśnie takie śledztwo dziennikarskie z takim znanym, jakie wykonują prywatni detektywi. Zresztą Lucas Pillar był właśnie prywatnym detektywem. Co prawda oczywiście jego charakter również jest trochę taki, można powiedzieć, dosyć już wyświechtany, ponieważ otrzymujemy byłego policjanta, który stał się prywatnym detektywem. Oczywiście w tle mamy jego nauk alkoholowy, który sprawia, że od czasu do czasu Lucas Pillar staje się wrakiem człowieka, ale pomimo wszystko zostaje tym naszym głównym bohaterem, który wzbudza naszą sympatię. Ale jak już mówiłem, no, zbudowana ta postać jest na tym, co już czasami znamy z innych powieści. Dobrze, o wątku śledztwa będę zaraz właśnie kontynuował, bo chciałem wam jeszcze powiedzieć o drugiej jakby stronie tej powieści, o drugiej historii, która toczy się równolegle ze śledztwem naszych bohaterów. Tą drugą historią jest historia Johna Pillara, który po egzekucji znalazł się w piekle. I ten wątek sprawia, że z początku książka Przemysława Piotrowskiego zdaje się być mało poważna. John Pillar znajduje się w miejscu, gdzie siedzi w zamglonych jaskiniach, tam unosi się zapach siarki, niesamowite gorąco, przychodzą do niego różne takie, można powiedzieć, że diabły, które prowadzą go po tym piekle, on ogląda cierpienia różnych innych grzeszników, ciągle jest poddawany różnym, no może jeszcze nie torturom, ale w różny sposób jest upokarzany. I właśnie autor oczami tego bohatera przedstawia nam wizję taką sztampową piekła. Wszystko jest takie jak w średniowiecznych obrazach, gdzie różne diabły, demony torturują grzeszników. Mamy Lucyfera, który siedzi na tronie w głównej sali piekielnej. Zżerają go robaki, jest w ogóle postacią bardzo taką ohydną. Wszystko tam jest przesiąknięte właśnie taką wizją piekła, jak już wspomniałem, sztampową i taką nieprzystającą jakby do książki tego formatu. Tutaj będę musiał też zaspoilerować, że z czasem sami już nabieramy podejrzeń do tego, gdzie John Pillar może się znajdować. No i te podejrzenia okazują się następnie słuszne. Jak mówiłem, sama ta wizja piekła z początku może czytelnika wprawić w takie zniesmaczenie. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że Przemysław Piotrowski nie jest takim niedoświadczonym autorem i nie pozostawia nam długo złudzeń, że świat, w którym umieścił Johna Pillara, nie do końca jest tym, czym wydaje się na początku. Wracając do wątku śledztwa, trzeba powiedzieć, że Przemysław Piotrowski sprawnie je bardzo rozegrał. Mamy tutaj taki krok po kroku idący trop do coraz większej afery. Zaczyna się od tego, że naczelnik więzienia, w którym przebywał John Pillar, nie do końca ma czyste sumienie. Gdzieś pojawiają się tajemnicze przelewy na jego koncie, a idąc tym tropem, Lucas Pillar odkrywa, że za całą tą aferą związaną również między innymi z jego bratem kryje się coś o wiele większego. Już mówiłem o tym kilkukrotnie, a więc warto by też powiedzieć kilka słów na temat jakby całej istoty powieści Droga do piekła. Przemysław Piotrowski, podobnie jak w Kodzie Himmlera, podejmuje tutaj wątek pewnych teorii spiskowych. O ile w Kodzie Himmlera mieliśmy wątek właśnie niemieckich, faszystowskich stacji gdzieś na Antarktydzie, tych tajemnych baz wojskowych, w których odbywały się różne dziwne eksperymenty, tak w Drodze do piekła zmierzamy w tym bardziej współczesnym kierunku, czyli czymś, co wiąże się z tym tak zwanym New World Order, czyli nowym światowym porządkiem, tajemnymi układami pomiędzy wielkimi korporacjami. To również zahacza o nawet sprawy związane oczywiście z najwyższymi władzami rządów różnych wielu, wielu krajów. To taka dziwna ośmiornica, która często pojawia się w tak zwanych nowych właśnie teoriach spiskowych, mówiących o tym, że światem rządzą tylko niektórzy wybrani ludzie i robią z nim co chcą, czyli wywołują wojny tam, gdzie chcą, po to, żeby oczywiście jak najbardziej bogacić się i przede wszystkim właśnie pieniądz rządzi ich postępowaniem. Co za tym idzie, odkrycie takiej siatki powiązań jest dla naszych bohaterów śmiertelnie niebezpieczne, więc znajdują się oni praktycznie w sytuacji bez wyjścia, wtedy kiedy zaczyna się nimi interesować właśnie ta dziwna, tajna grupa ludzi. Grupa ludzi, którzy na swoich usługach mają bezlitosnych morderców, więc życie naszych bohaterów jest srodze zagrożone. Z takiego krótkiego wątku detektywistycznego powieść Droga do piekła zmienia się później, podobnie jak Kod Himmlera, w taką niesamowitą Jamesowo-Bondową przygodę. Dzieje się coraz więcej, różne tropy prowadzą do coraz przerażających odkryć. Zamieszane mamy w to również CIA i jednego z bohaterów powieści, agenta Antkiewicza, który podobnie jak w Jamesie Bondzie oferuje naszym bohaterom kilka ciekawych, nowoczesnych wynalazków i urządzeń. Głównym tropem tej teorii spiskowej, o którą tutaj chodzi, jest to boskie oko, można powiedzieć, które znajduje się na banknocie jednodolarowym i które już wielokrotnie jakby stawało się przedmiotem rozważań na temat tych teorii spiskowych. Jak więc widać, te teorie ciągle idą w kierunku tego, że gdzieś właśnie ta diabelska władza nad światem koncentruje się w Stanach Zjednoczonych. Tu Przemysław Piotrowski idzie jednak trochę dalej i łączy ze sobą cały niemalże świat, świat właśnie tych wielkich interesów i najbogatszych krajów. Mocno tym samym książka uderza w kierunku również ogłupiającej ludzi telewizji czy właśnie mass mediów. Mamy w tej książce właśnie pewnego rodzaju taką krytykę nawet tego wszystkiego. Krytykę dość taką oczywistą. Przemysław Piotrowski sugeruje bowiem, że wszystkie właśnie największe media są pod rządami pewnych korporacji, które dokładnie mówią, co te media mają sobą prezentować, co mają, o czym mają ludzi informować, co jest tak naprawdę ważne i w jakiś sposób budują tym samym właśnie owe media takie bezrozumne po części społeczeństwo. W tej książce uderza również mocno w tak zwane reality show, bowiem to jest też jakby główny element tej całej książki, jak okazuje się na końcu. No i to reality show dochodzi już do pewnego ekstremum. Trzeba powiedzieć, że jest to rzecz właśnie udana. Kiedy czytamy książkę Przemysława Piotrowskiego, nie możemy nastawiać się też na lekturę bardzo filozoficzno-metafizyczną. Tutaj nie mamy do czynienia jakby z tym dramatem jednostki. Bardziej, jak już mówiłem, wszystko posiada wielki rozmach ogarniający cały świat. Również końcówka powieści, kiedy znajdujemy się w tym dziwacznym, potężnym miejscu, przypomina nam takie założenia filmów dystopijnych, filmów science fiction, gdzie w naszym świecie powstają takie miejsca, z których nie ma wyjścia. Tym samym łączy autor tutaj ze sobą wiele tych właśnie współczesnych elementów, również grupę Anonymous, tych tajemniczych hakerów, wspomniane teorie spiskowe, korporacje, okłamujące nas media i tak dalej, i tak dalej. Ta książka, Droga do piekła, jest pewnego rodzaju kompilacją tego wszystkiego. Jak sam tytuł sugeruje, mamy tutaj wieloznaczną taką drogę do piekła. Oczywiście drogą do piekła jest śmierć Johna Pillara na sali egzekucji. Drogą do piekła jest wpakowanie się naszych bohaterów w cały ten galimatias. Droga do piekła jest również elementem spisku, można powiedzieć. No i tym samym jakby nasz świat, w którym żyjemy, jest pewnego rodzaju taką drogą do piekła, które buduje sobie sama ludzkość. W powieści tej nie brakuje również takich mocnych opisów, czy to jeżeli chodzi o właśnie sceny seksualne, czy też różnego typu okrucieństwa kojarzące się nam z Markizem de Sade chociażby, jak i również tym, co znaleźć możemy w przepastnych otchłaniach tego naszego mrocznego internetu. Jak sama okładka wskazuje, Droga do piekła to właśnie jest dokładnie thriller. Taki thriller mieszający się z powieścią szpiegowsko-sensacyjną. Mocno osadzony w wizji takiej, gdzie mamy jednoznacznie określone charaktery. Tu akurat do tych słabszych na przykład elementów powieści Przemysława Piotrowskiego zaliczyłbym taką ostatnią dyskusję, którą odbywa Rose Parker z Wiktorem Rosenheimem, takim jakby niepisanym przywódcą tej grupy, nazwijmy to, ekscentrycznych bogaczy. Zresztą on sam właśnie w ten sposób jakby broni swoją postawę, właśnie poprzez powiedzenie, że jest się ekscentrycznym, a to, że ma się pieniądze, to pozwala być ekscentrykiem, a nie szaleńcem. Znamy te argumenty i tutaj Przemek Piotrowski tą dyskusją streścił jakby to, o czym mówi się często od lat i jakie argumenty różnie w tych stronach dyskusji również padają. Dlaczego wspominałem, że jest to jakiś słabszy element? To też dlatego, że właśnie tutaj posługuje się autor tym, co już jest bardzo znane. Postać Wiktora Rosenheima, jakby brakuje jej takiej prawdziwości, takiej autentyczności jego przekonań i wypowiedzi. On jakby wypowiada się za całego tego molocha, z którym chce walczyć Rose Parker, łącznie z Lucasem Pillarem, a oczywiście sama Rose Parker też odpiera te argumenty takim nieprzekonującym głosem tego zwyczajnego społeczeństwa. Społeczeństwa, które nie chce brutalności, nie chce władzy nad sobą takich właśnie ludzi jak Wiktor Rosenheim i takiego społeczeństwa, które naiwnie wierzy, że jest wolne. Wszystkie osoby, które zainteresowane są właśnie takim klimatem książek, o którym właśnie opowiedziałem, myślę, że będą bardzo zadowoleni z przeczytania Drogi do piekła. I myślę, że rozjaśniłem tutaj też kilka kwestii, które być może jednych od tej książki odrzucają, innych przyciągają, ale obie te grupy nie wiedzą tak na dobrą sprawę, czy złapać, czy nie za Drogę do piekła. Ja myślę, że wkroczyć na nią jest naprawdę warto, bo książka ta, jak wspomniałem, to naprawdę dobry przykład polskiej opowieści w hollywoodzkim wręcz stylu. Zbiór opowiadań Tam, gdzie rozkwitają serca Tomasza Siwca objąłem jako Misterium Grozy patronatem, można powiedzieć, w ciemno. Nie znałem wcześniej tych opowiadań, ale znając twórczość Tomka Siwca do tej pory, wiedziałem, że raczej nie będę zawiedziony tym, co mnie spotka. Znałem tylko założenia tej książki. Miało nie być tutaj ekstremalnego horroru, miało być bardziej subtelnie, bardziej tajemniczo, trochę niesamowicie i z jednej strony miało być to takim trochę połączeniem jakby pewnego rodzaju literatury obyczajowej, no i delikatnej opowieści niesamowitej. Znany był mi też fragment wstępu Magdaleny Paluch, która pisała, że opowiadania Tomka, te historie, które on opisuje, mogą wydać się wszystkim czytelnikom znajome. To są takie historie, które jakby mogą zdarzyć się w naszym pobliżu, gdzieś w naszej okolicy, wśród sąsiadów i tym podobne. I od razu trzeba powiedzieć, że jest to prawda. Tomek sięgnął bowiem po takie sytuacje, które rzeczywiście sprawiają wrażenie takich dosyć nam bliskich. Istotnie, niektóre z nich mogą wydać się na tyle znajome, że przypominają te, o których czytamy nieraz w internecie czy też w jakichś gazetach lokalnych. Każda jednak z nich posiada jakiś pewien taki wymiar nadnaturalny. Ten wymiar nie zawsze może być utożsamiany z siłami nadprzyrodzonymi. Czasami przecież takie sytuacje, które opisuje Tomasz Siwiec, mogą mieć miejsce w ludzkiej wyobraźni, gdzieś w naszych mrocznych meandrach psychiki. Do konkretów przejdziemy jednak już za chwilę. Zbiór, jak to często bywa w przypadku Tomasza Siwca, nie jest długi. Ma zaledwie niecałe 100 stron i zawiera w sobie nomen omen 7 opowiadań. Tak sobie myślę, czy ta siódemka nie jest w pewien sposób symboliczna, gdyż sam autor często raczej odnosi się do tych bardziej demonicznych liczb w swojej twórczości. Jednakże tutaj, chcąc jakby może odejść od tego ekstremalnego horroru i takiej satanicznej powierzchowności, Tomek Siwiec serwuje właśnie liczbę 7, taką liczbę, można powiedzieć, doskonałą według nomenklatury chrześcijańskiej. Również sama okładka książki, co już trafnie zauważyło wielu przede mną, a pisał o tym również Mariusz Wojteczek w swojej recenzji na blogu Co Przeczytać. Ta okładka właśnie przypomina pewnego rodzaju periodyki, czy to właśnie Świadków Jehowy, czy jakieś takie właśnie magazyny o tematyce religijnej. Tu akurat trzeba powiedzieć, że ona nie zachęca specjalnie czytelnika. Bardziej zachęca właśnie samo nazwisko autora i ciekawość, która zżera czytelnika przyzwyczajonego do jego wcześniejszej twórczości. Za to Słońce wschodzące nad ziemią być może ma jakiś wymiar również symboliczny, aczkolwiek w samym tym wizualnym kształcie nie jest, tak jak wspomniałem, zachęcające. A czy właśnie opowiadania Tomasza Siwca są taką namiastką słońca wschodzącego nad tym naszym ponurym światem? O tym właśnie myślę, że będzie w tej niniejszej recenzji. Mamy więc wspomniane 7 opowiadań. 7 opowiadań bardzo różnorodnych. To zresztą podobnie jak w poprzednich zbiorach opowiadań Tomasza Siwca, jest on autorem, który raczej tematykę swoich utworów posiada dosyć rozległą. Od razu muszę powiedzieć, że dla fanów tej ekstremalnej odmiany horroru również znajdzie się tutaj kilka mocnych momentów w tych opowiadaniach. Przede wszystkim, jeżeli zacząłbym właśnie od tego najciemniejszego, chyba najbardziej mrocznego i takiego przejmującego opowiadania, to byśmy musieli znaleźć się właśnie na końcu zbioru i podejść do utworu Zamarznięte Serca. Utworu, w którym właśnie pewnego rodzaju matczyna miłość zostaje pokazana w takim bardzo patologicznym, trzeba powiedzieć, wydaniu, ale właśnie patologicznym, jakby patrząc na to jednostronnie. Kiedy wchodzimy w sytuację, o której mówią Zamarznięte Serca, widzimy taką mocną, prawdziwą miłość, niepogodzenie się z losem, jaki spotkał młodą matkę, no i przede wszystkim tę silną więź, która powoduje, że matka decyduje się na ten ostateczny, bardzo właśnie przerażający dla nas, oczywiście przerażający krok. Dla niej samej jakby uczucie miłości jest czymś dużo ważniejszym, dużo większym i tak jakby w pewien sposób zaciera prawdziwy obraz tej sytuacji, nie pozwala myśleć racjonalnie i wikła ją właśnie w tych bardzo mrocznych przecież wyobrażeniach. To jest to, o czym mówiłem na wstępie do mojego teraz wejścia antenowego. Właśnie to, że u Tomka Siwca często w tych opowiadaniach groza, jaka pojawia się, czy też właśnie ta niesamowitość, ma w sobie nie zawsze podłoże nadprzyrodzone, ale często właśnie takie irracjonalne, które tkwi gdzieś w samych bohaterach. Tak jest właśnie w Zamarzniętych Sercach, chyba właśnie najbardziej mrocznym opowiadaniu z całego tego zbioru. Równie przejmującym jest opowiadanie przedostatnie Tylko przez chwilę. Opowiadanie, dla którego inspiracją były również dzieci samego autora. Tutaj Tomasz Siwiec poszedł w też taką lubianą przez niego stronę lekko ekstremalną. Lekko ekstremalną, jeżeli mówimy o sytuacji, jaka zaistniała w tym opowiadaniu. Tutaj bowiem historia dotyczy małego Krzysia, nomen omen, który jest przez swoją matkę zamykany w takim pudle w szafie na czas tego, kiedy ona przyjmuje, można powiedzieć, swoich klientów. Ta historia przypomina właśnie takie, o których wspomniała Magdalena Paluch we wstępie, czyli takie historie, które znamy gdzieś z, można powiedzieć, czasem policyjnych raportów, gdyż tutaj akurat sytuacja, jaka ma miejsce, do takich by zapewne należała, kiedy ktoś odkryłby przerażającą prawdę, jaka miała miejsce w tym samotnym mieszkaniu. Tomek wykorzystuje również często w tych opowiadaniach pewne elementy, jakie ja nazwałbym... Właśnie, tutaj mam odczucia ambiwalentne, bo z jednej strony te elementy stawiają opowiadania w świetle takim, że mamy do czynienia z czymś jakby naiwnym. Ta naiwność łączy się również z pewnego rodzaju takim dosyć podstawowym uczuciem, które często z nas wielu zna z dzieciństwa czy też młodości. Z jednej strony właśnie są to pewnego rodzaju elementy naiwne, ale z drugiej strony w rękach właśnie Tomasza Siwca stają się one często bardzo emocjonalne, można wręcz powiedzieć, że poruszające. Za pomocą tych właśnie prostych środków Tomasz Siwiec gra czasami na naszych emocjach. Oczywiście wielu czytelników obznajomionych z szeroką literaturą znajdzie w nich różnego typu odniesienia, będzie wiedzieć, w jaki sposób jest to wszystko tutaj kreowane. Jednak znając prozę Tomasza Siwca, zupełnie inaczej patrzymy na to wszystko. W tej chwili również warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną taką zasadniczą rzecz. Chodzi tutaj bowiem o styl pisarski Tomasza Siwca. Opowiadania ze zbioru Tam, gdzie rozkwitają serca napisane są w bardzo podobny sposób jak wszystkie te ekstremalne opowiadania gore, z których Tomasz akurat słynie najbardziej. W tym wypadku muszę powiedzieć, że Tomkowi do tego typu lżejszych opowiadań, tych bardziej obyczajowych, czasem brakuje takiej jakby giętkości stylu, takiego lekkiego pióra w tym wszystkim. To pióro, którym tutaj kreuje dla nas opowiadania Tomasz Siwiec, jest nadal tym piórem mrocznym. Tym piórem dosyć takim prostym, jeżeli chodzi o sam język, co może właśnie powodować, że odczuwamy, jakbyśmy czytali te odchudzone wersje jego mocniejszych tekstów. Inną sprawą z kolei jest to, że czujemy właśnie tego autora, nie żadną jego inną osobowość, więc dla sympatyków stylu Tomasza Siwca, tego, który prezentował do tej pory, nie będzie to żadnym akurat mankamentem. Spójrzmy jednak na opowiadanie Księżniczka, które no jest bądź co bądź przeróbką znanej grupy różnych bajek, bajek, w których mamy do czynienia ze spełniającymi się trzema życzeniami. No i oczywiście te trzy życzenia musimy w jakiś sposób taki racjonalny i prawidłowy wybrać, ponieważ można te trzy życzenia wykorzystać w taki sposób, że ich spełnienie nie przyniesie nam żadnej satysfakcji, a wręcz będzie dla nas czymś przerażającym. No a w tym opowiadaniu tytułowa Księżniczka musi wybrać też właśnie trzy takie najważniejsze dla siebie pragnienia i właśnie one następnie budują jej dalsze życie. Czy szczęśliwe, czy też wybralibyście inaczej? Będziecie musieli odpowiedzieć na to sobie sami właśnie po przeczytaniu opowiadania wspomnianego Księżniczka. Mamy tutaj też opowiadania odnoszące się do tak zwanego pecha, które przynosi choćby czarny kot przebiegający naszą drogę. Tu akurat w tym opowiadaniu wątek taki niesamowity trochę silniej jakby nakłada się na całą fabułę. Nie można tutaj mówić o tym, że gdzieś wszystko dzieje się na łonie wyobraźni ludzkiej. Bardziej w tym opowiadaniu silna jest wizja takiej serii niefortunnych zdarzeń, które prowadzą do, no bądź co bądź, muszę powiedzieć, szczęśliwego zakończenia, aczkolwiek właśnie w tym, nad tym wszystkim unosi się taki pewien duch niesamowitości. Jak już mówiłem, opowiadanie o czarnym kocie przebiegającym przez naszą ulicę, to opowiadanie niesie właśnie taki wydźwięk bardzo codzienny, bardzo taki zwyczajny, coś, co zdarza się nam często w życiu, gdzieś o tym słyszymy i tutaj okraszone tym wątkiem niesamowitym robi wrażenie czasem takie, jak dawniej robiły pewne odcinki zresztą serialu Strefa Mroku. Trzeba powiedzieć, że właśnie Tomasz Siwiec, może to jest trochę za dużo powiedziane, Strefa Mroku trochę innymi prawami się jakby posługiwała, ale Tomek Siwiec tutaj w tych opowieściach chciał właśnie po części zrobić coś takiego, jak widzieliśmy w tamtym serialu. Czyli mamy do czynienia z bardzo zwyczajnymi sytuacjami, zwyczajnymi, które przeradzają się nagle w coś niesamowitego. Strefa Mroku oczywiście była serialem, który często zaburzał granice między rzeczywistością a fantastyką i tam te wątki właśnie fantastyczne, wątki grozy były dużo silniejsze i wyraźniejsze. U Tomka, tak jak już mówiłem, często te wątki związane są z ludzką wizją, ludzkim sposobem patrzenia na świat. Miłośnicy horroru ekstremalnego będą zagryzać mocno zęby w przypadku opowiadania Żal za grzechy. To opowiadanie bowiem sam zresztą autor we wstępie pisze, że prosiłoby się o ciąg dalszy. Ciąg dalszy pełen okrutnej zemsty, ale w tym wypadku jakby zatrzymujemy się na tym najważniejszym momencie. Czy to dobrze? Myślę, że dla tego opowiadania i dla jego wymowy jest to najbardziej właściwa droga. Pójście w kierunku tego ekstremalnego horroru myślę, że rozmyłoby całą istotę i sens opowiadania, który też, jak w pozostałych przypadkach, możemy śmiało odnieść do tego, z czym spotykamy się wokół nas, o czym trąbi telewizja, radio i właśnie Internet. I tak jak w przypadku innych, zawsze gdzieś w tle tego wszystkiego pozostaje ten wątek mocno emocjonalny. Wewnętrzne uczucia człowieka jakby przesłaniają całą rzeczywistość i jakieś jedno z nich dominujące staje się tym, które kieruje dalszym naszym życiem. Czy we właściwą stronę, to jak już wspomniałem, warto sobie przemyśleć samemu. No a te opowiadania ku temu właśnie zmierzają. Takie najkrótsze opowiadanie w zbiorze, czyli opowieść Chłopiec, także zawiera w sobie taki wątek emocjonalny. Akurat to opowiadanie, muszę powiedzieć, że w jakiś sposób jest tylko takim, wydaje mi się w ogóle, takim krótkim zapisem jakiegoś pomysłu Tomka. Nie jest ono jakby zbytnio rozwinięte i jest to taki prawdziwy short story, który krótkim twistem zakańcza jedną krótką również sytuację z życia. Z kolei pierwsze opowiadanie, chyba najbardziej obyczajowe ze wszystkich, również wiąże się ze zwierzętami, tym razem z psem. Psem, który, zresztą sami wiecie doskonale, że zwierzęta czasami przywiązują się do swoich właścicieli w bardzo mocny sposób. I tutaj właśnie jedna z takich historii została opowiedziana. Reasumując, po części wrócę do tego, co mówiłem na początku, czyli do okładki Tomasza Siwca, na której mamy wizję słońca unoszącego się nad ziemią. Trzeba powiedzieć, że zbiór opowiadań Tam, gdzie rozkwitają serca, to właśnie taka jakby pozytywna strona twórczości autora. Jego opowiadania zmierzają zazwyczaj ku temu, żeby historia skończyła się w jakiś sposób szczęśliwie, nawet jeżeli będzie to sprawiedliwa kara za złe uczynki. To zresztą w czytelniku wzbudza takie, mimo wszystko, groźne, ale pozytywne uczucie. Wtedy, kiedy wiemy, że zło zostaje ukarane. Owszem, jest też wśród tych opowiadań nutka tego mrocznego i smutnego nastroju, jak w przypadku właśnie opowiadania Tylko przez chwilę, które no, chyba jest jedynym kończącym się negatywnie w tym wszystkim, aczkolwiek zawsze w tych opowiadaniach pojawia się właśnie pewna pozytywna nuta, tak jak na przykład wiara w to, że po śmierci można być ze sobą razem. Czasem wspomniałem już tutaj w czasie mojej opinii, że mamy pewnego rodzaju nutkę takiej naiwności w tym wszystkim. Naiwności być może właśnie dlatego, że ta pozytywna energia, jakaś wiara w to, że coś jest dalej, na przykład po naszym życiu. Wiara w emocje, wiara w przywiązanie, w jakąś sprawiedliwość, miłość. To czasami może wydać się właśnie naiwne, ale jest też siłą tego zbioru. Właśnie siłą taką, że odnajdujemy u Tomka wspomnianą moc pozytywnej energii. Stąd właśnie bywa, że często te opowiadania potrafią wzruszyć. Podobnie jak silnie potrafiło wzruszyć opowiadanie Potworów nie obsługujemy z tomu 4 Echa Grozy, jaki Tomek napisał wspólnie z Norbertem Górą. Bardzo cieszę się, że obejmując w ciemno patronatem tę książkę, w żaden sposób nie zawiodłem się na niej i myślę, że te niecałe 100 stron lektury jest naprawdę ciekawym przeżyciem, tym bardziej jeżeli chodzi o autora tak niszowego i ekstremalnego gatunku horroru. Czasami, jeżeli macie jakieś opinie na temat tych poruszanych przeze mnie, czy to wydawnictw książkowych, czy wydarzeń, czy różnych miejsc, to oczywiście bardzo chętnie z wami na ten temat porozmawiam również poza anteną. Dziś 32. Misterium Grozy przyjdzie kończyć na zakończenie, na taki dobry wieczór, dobrą noc. Zapodam kilka właśnie korsarskich nutek z moich starych wydawnictw. Z kolei w następnej audycji znów, mam nadzieję, poruszymy ważne wątki, jeżeli chodzi o współczesną polską literaturę grozy, a będzie mowa o byciu w śmierci Mikołaja Marceli, jak i również pójdziemy trochę w stronę science fiction, czyli zbioru opowiadań Teda Chianga Historia Twojego Życia. Co jeszcze urodzi się do tego czasu, zobaczymy. Ja oczywiście serdecznie Was zapraszam, a dziś już mówię Wam dobrej nocy i do usłyszenia.